na antenie Radia Maryja audycja porady ekologa. Naszym gościem dzisiaj jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy.
Witam serdecznie.
A naszym tematem, nasz temat brzmi lecą gęsi. Panie kierowniku, jakie gatunki gęsi przelatują nad Polską jesienią?
No właśnie w tym roku dość późno się zaczęło, ale w pierwszych dniach, przynajmniej tu na Mazurach, października ruszyły stada gęsi i nie trzeba było nawet wyjeżdżać gdzieś w teren, a będąc nawet w mieście z balkonu nad praktycznie całą Polską przelatywały stada gęsi, słychać je było i w ciągu dnia, i przede wszystkim również nocą, zwłaszcza kiedy się wypogadzało, ten krzyk dobiegał z wysoka. Nad nami przede wszystkim te właśnie liczne klucze, które jeszcze wędrują, ale ten szczyt już miał miejsce w ubiegłym tygodniu. Przelatują dwa gatunki, tworzące kilka podgatunków. To jest gęś zbożowa i gęś białoczelna. To są takie gatunki północne, które gniazdują w Arktyce i na północy naszego kontynentu, ale przede wszystkim już dalej też w części azjatyckiej, na terenach Skandynawii i przede wszystkim Rosji. No i trzecim gatunkiem jest także gniazdująca w Polsce gęś gęgawa. Dla wielu słuchaczy Radia Maryja jest to już teraz gatunek dobrze znany, zwłaszcza w Polsce zachodniej, ale także w innych regionach, ponieważ w ostatnich latach żywność populacji lęgowej w całej Polsce, no tam gdzie występuje na nizinach, bardzo mocno wzrosła i stały się takim normalnym widokiem w naszym krajobrazie rolniczym. Coraz częściej są blisko ludzi, nie są tak ostrożne, jak miało to miejsce w latach 60. czy 70. Te dwa gatunki, o które wcześniej wymieniłem, gęś zbożowa i gęś białoczelna, to jest główny trzon tych licznych kluczy, które tu nad nami przelatywały i jeszcze wędrują.
Skąd i dokąd wędrują te ptaki?
Gniazdują w surowym klimacie naszego kontynentu i przede wszystkim części azjatyckiej, więc gęś zbożowa gniazduje już w części na Półwyspie Skandynawskim, natomiast gęś białoczelna zamieszkuje i tundrę, i tajgę, podgatunek nominatywny, czyli ten główny, jest wyjątkiem wśród gęsi, jeśli chodzi o gęś zbożową, ponieważ gniazduje także w obrębie tajgi, w zaroślach brzozowych, wierzbowych. Jest to jak na gęsi dość dziwny biotop, świetnie sobie z tym radzą. Natomiast pozostałe gatunki zamieszkują tereny bardziej otwarte, półotwarte i otwarte, czyli otwartą tundrę częściowo krzaczastą. Gniazdują tam, gdzie jest bardzo zimno. Gęś białoczelna tylko w części jest na kontynencie europejskim, reszta dalej zamieszkuje całą strefę arktyczną Euroazji i Ameryki Północnej, czyli wokół bieguna północnego. A celem tych gęsi, które lecą tutaj nad nami, to jest Europa Środkowa i Zachodnia. Główne zimowiska położone są w takich krajach jak Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, częściowo Francja i także zachodnia Polska. Tutaj głównym miejscem zimowania jest Park Narodowy Ujście Warty, ale także wielkie zbiorniki zaporowe na Śląsku, duże zbiorniki w Wielkopolsce. No i oczywiście, przepraszam, środkowe Niemcy i wybrzeża niemieckie, holenderskie, Morza Północnego. Także to są te główne cele. Oczywiście lecą również dalej do delty Dunaju. Tam są też bardzo ważne zimowiska, częściowo nad Morze Kaspijskie, ale te nad nami to właśnie jest środkowa i zachodnia Europa.
przyglądając się bliżej tym wędrówkom, jak wygląda migracja gęsi? Czy lecą nocą, czy w ciągu dnia?
Jest to różnie. Gęsi potrafią wędrować i jeśli są dobre warunki, tak jak wielu słuchaczy w ostatnich dwóch tygodniach miało okazję usłyszeć bardziej, bo ten krzyk lecących nad miastami, zwłaszcza gęsi białoczelnych, pomimo nawet podwójnych naszych nowoczesnych okien, ja słyszałem ze swojego pokoju, a mieszkam w centrum miasta, gdzie jest hałas samochodów i wiele innych głośnych rzeczy. Także jeśli tylko są dobre warunki, chętnie wędrują nocą, kiedy niebo jest wygwieżdżone, ale leciały też w czasie nawet takich przychmurzonych, zachmurzonego nieba, również wędrowały nocą, ale też wiele osób mogło zobaczyć klucze w ciągu dnia, także radzą sobie. Tutaj gęsi białoczelne chętniej wędrują nocą. W ciągu dnia zatrzymują się w takich tradycyjnych miejscach. Są to rozległe pola, na których żerują, a nocują na różnego rodzaju terenach podmokłych, zwłaszcza, no przede wszystkim to są zbiorniki wodne, gdzie ptaki czują się bezpiecznie. Na Warmii i Mazurach są to duże jeziora, a w innych rejonach Polski również stawy rybne, doliny wielkich rzek, zwłaszcza tam, gdzie są rozlewiska, takie jak Narew, Biebrza, i duże zbiorniki zaporowe. W ciągu dnia ptaki przemieszczają się na żerowiska, lecą nawet kilkanaście kilometrów, 10, 15 do 20, a wieczorem wracają na to wspólne noclegowisko i po takim dłuższym pobycie, tutaj zatrzymywaniu się u nas po pasie, wędrują dalej aż do swych docelowych miejsc, gdzie spędzą zimę i w marcu z powrotem udadzą się na wędrówkę powrotną.
Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, na jakiej wysokości, z jaką prędkością lecą gęsi?
No to jest takie fascynujące. Zawsze nas interesuje. To wszystko zależy od tego, jak układają się warunki atmosferyczne, przede wszystkim wiatr. Kiedy wiatr jest korzystny i wieje w plecy, że tak powiem, wędrujących ptaków, starają się lecieć jak najwyżej. Więc w takie pogodne dni, jak mieliśmy niedawno, i ptaki wędrowały, leciały, więc słychać było te gęganie, a ponieważ lecące ptaki cały czas ze sobą rozmawiają, to przypomnę, że gęsi wędrują rodzinami, czyli młode są razem z rodzicami, rozpoznają siebie po głosie, więc ptaki cały czas ze sobą rozmawiają. No i słyszymy z głębi, z wysokiego nieba, to jest taką pogodną, w takie pogodne dni przelatujące nad naszymi miastami w dalekodystansowej wędrówce, czyli powyżej, to są ptaki, które lecą powyżej 500 metrów, a przeważnie to jest między 1,5 a 2 tysiące metrów, czyli wysoko. Jeśli jest korzystny wiatr, on tutaj bardzo ptakom pomaga. Dwa tygodnie temu, w sobotę, no niecałe dwa tygodnie temu, oglądałem na południu Mazur akurat zupełnie inną sytuację, kiedy ptaki leciały na dużej wysokości. Tam musiał być bardzo silny wiatr, to był w ogóle bardzo wieczna sobota i oglądałem, jak ptaki z dużej wysokości nad kompleksem leśnym obniżały i leciały dużo niżej, żeby po prostu mniej energii stracić, bo leciały akurat pod wiatr. Przeciętnie, tak jak już wspomniałem, ptaki, które są w tej wędrówce dalekodystansowej, lecą powyżej 500 metrów. Jeśli widzimy lecące gęsi na wysokości około 100 metrów, to znaczy, że przelatują z takiego miejsca noclegowego na żerowiska i nie jest to jakiś przelot dalekodystansowy, chyba że pogorszyły się gwałtownie warunki atmosferyczne. W takie właśnie mgliste dni czasem ptaki lecą dużo niżej, ale z reguły jest to duża wysokość. Te dane są zebrane przez ornitolodzy, tu się posiłkują z wykorzystaniem takich urządzeń jak radary, między innymi gęsi, które przylatują z Grenlandii do Szkocji, gęś krótkodzioba. U wybrzeży szkockich ptaki są na wysokości 600 metrów i powyżej, także to są duże wysokości, a rekord należy do gęsi górskiej, inaczej też zwanej himalajską, która osiąga wysokość około 8300 metrów nawet na takiej wysokości, czyli przelatują te gęsi nad Himalajami, gniazdują na takich górskich jeziorach, między innymi w górach Tien Shan, w części Himalajów, no, na wędrówkę udają się do Indii, do Chin i przelatują na tak dużej wysokości. Ale nasze w czasie tych dalekich wędrówek, te, które nad nami przelatują, no 1,5-2 kilometry, to też jest duża wysokość.
Jak przedstawia się sytuacja wędrujących gęsi i główne zagrożenia?
Ach, jeszcze mówiłem o wysokości. Ale to jeszcze bardzo interesująca jest, zanim do tego pytania nawiążę, prędkość też, z jaką lecą gęsi. Ona też jest uzależniona, tak jak wysokość, od wiatru. Przeciętnie jest to około od 60 do 70 kilometrów, czasem mniej, 40-45, taka nieduża średnio. Natomiast przy dobrych warunkach, kiedy wiatr wspomaga na dużej wysokości, korzystny jest, ptaki mogą osiągnąć u niektórych gatunków nawet do 140 kilometrów, 110-140 to takie rekordowe, więc można wtedy pokonać naprawdę duże dystanse. Jeśli wiatr jest niekorzystny, wówczas no oczywiście ta prędkość jest dużo mniejsza. Wracając do może jeszcze gęś białoczelna, to też z pomocą radarów mierzono prędkość to około 52 km. Natomiast troszkę szybciej latają bernikle. To są te takie barwne gęsi, też gniazdujące na północy. U nas nie gniazdują, ale pojawiają się w czasie wędrówek. Niektóre sporadycznie, niektóre już regularnie, jak na przykład bernikla Białolica, i one latają tam z prędkością 66-70 kilka kilometrów. Także no zupełnie nieźle jak na ptaki. Natomiast sytuacja gęsi nie jest zła. Można powiedzieć, poza jednym gatunkiem, gęsią małą, która jest najrzadszą z gęsi występujących, spotykanych w Europie. Pozostałe gatunki w ostatnich 30 latach bardzo mocno zwiększyły swą liczebność. To między innymi zasługa dobrej sytuacji na zimowiskach i na terenach, na których ptaki zatrzymują się podczas wędrówek, między innymi u nas. Przede wszystkim badacze zwracają uwagę na stale wzrastającą powierzchnię areału kukurydzy. Tu właśnie te rżyska kukurydziane, które teraz właśnie w tym czasie są takim obficie zastawionym stołem dla takich ptaków jak gęsi, żurawie, ale także gołębie i grzywacze, siniaki, również małe ptaki, nawet drobne ptaki też z kukurydzy korzystają, ptaki takie jak na przykład mazurek, zięby czy cznadle, ale gęsi są tu jednym z tych pierwszych. To są takie ulubione miejsca, nie dość, że rozległe pola zapewniają bezpieczeństwo, to jeszcze oczywiście dużo pokarmu. I zmniejszyły się też niektóre trasy wędrówek. To wszystko sprawia, że wzrosła liczebność populacji lęgowych w Rosji, w Skandynawii. U nas gęsi gęgawy, tu w Europie Środkowej, Zachodniej i wschodniej również. No i pomimo tego, że te gęsi podstawowe, a trzy gatunki, czyli gęś gęgawa, gęś zbożowa i gęś białoczelna, należą do gatunków łownych, to eksploatacja łowiecka tutaj nie ma jakiegoś większego wpływu na sytuację ogólną populacji, może poza takimi problemami, jak że duża część ptaków też w czasie polowań nie ginie, ale zostaje raniona albo nosi w sobie śrucinę. To są takie problemy trudne do rozwiązania. Strzały są ze zbyt dalekiej odległości i tak po prostu nie ginie, ale jest może nie zawsze ciężko ranny, ale ma w sobie śruciny. To generalnie dla całości populacji nie ma to jakiegoś większego na razie wpływu. No i jedną z konsekwencji tego wzrostu populacji tych gęsi północnych i naszych gęgaw jest to, że wzrosły szkody w rolnictwie poważne, zwłaszcza w krajach zachodnich, tam gdzie są te zimowiska. No, gęsi są tutaj takimi wybitnymi wegetarianami. Poza okresem krótkim pisklęcym, gdzie pisklęta mogą zjadać też owady, troszkę białka zwierzęcego zjadają, to już potem są wegetarianami. Ich dzioby są specjalnie przystosowane z tymi ząbkami, krawędziami ostrymi, pięknie ścinają oziminy. No i te duże ilości powodują pewne szkody w zasiewach, rzepaku, zbóż. No i z tego tytułu są kłopoty. Trzeba tutaj jakoś tworzyć, w niektórych krajach tworzy się takie specjalne żerowiska, żeby te stada zatrzymać niedaleko tych miejsc, gdzie zimują, gdzie nocują, tak żeby dalej ptaki nie latały, żeby tam był spokój. Więc generalnie sytuacja nie jest zła, poza tą jedną gęsią małą, która stała się gatunkiem bardzo rzadkim, ginącym, silnie zagrożonym wyginięciem. Populacja europejska jest bardzo, bardzo niewielka, troszkę więcej pojawia się w okresie zimowym. U nas jest to ogromna rzadkość. Co jakiś czas gdzieś są przez ornitologów spotykane i te wszystkie stwierdzenia podlegają weryfikacji tak zwanej komisji faunistycznej, która ocenia, czy były wiarygodne, czy nie. Jeśli wiarygodne, to te dane trafiają do oficjalnych naszych rejestrów naukowych.
Dziękuję bardzo. 47 minut po godzinie 10 na antenie Radia Maryja trwa audycja Porady Ekologa. Nasz dzisiejszy temat: lecą gęsi, a naszym gościem pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zapraszam wszystkich państwa do współtworzenia naszej audycji. Przypomnę numery do naszego studia dla Polski Północnej: 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Mamy pierwsze telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże panu Marianowi. Dzwoni Teresa z Księżyna koło Białegostoku. Ja chcę się odnieść do tego właśnie w tym roku późnego odlotu tych ptaków. Otóż mnie się wydaje, że nie. Ja z mężem na przykład zauważyłam koniec sierpnia albo początek września leciało stado ogromne. Ja do męża mówię: ty, a co to znaczy? Toż to chyba za wcześnie te gęsi odlatują. No, czy to była jakaś anomalia, czy chcieli sobie jakiś wybryk tego stada? No nie wiem, czy chcieli sobie lepszą trasę zapewnić po drodze, miejsce. Jak to jest, panie Marianie, z tym?
Już śpieszę z odpowiedzą. Pani Tereso, najprawdopodobniej państwo widzieli duże stado gęsi gęgaw. Ich głos jest bardzo podobny do naszych gęsi, domowych. I takie właśnie stada gęgaw, a ponieważ gęsi przystępują do gniazdowania w wieku 3-4 lat, dość późno, to ta młodzież trzyma się na różnego rodzaju stawach, rozległych terenach podmokłych, gdzie ma bezpieczeństwo. Żeruje w ciągu dnia na polach, tam sobie nocują. I to właśnie prawdopodobnie na obrzeżach Białostoku przelatywało takie duże stado gęgaw, tak, które gdzieś tam albo z Doliny Narwi, albo ze stawów, czy w Dojlidach, czy gdzieś troszkę dalej. Tam wędrowały. Podobnie jest na przykład w innych miastach. Tu nad Olsztynem mamy niedaleko jeziora, I wszędzie wokół, blisko Olsztyna, nawet w samym Olsztynie mamy też lęgowe gęgawy od kilku lat i takie właśnie grupy przelatujące, można je odróżnić od tych daleko dystansowych właśnie po tej wysokości, to jest 100, czasem 200 metrów, niezbyt wysoko, no i głos do złudzenia przypominający nasze gęsi w gospodarstwach, gęsi domowe. Natomiast te gęsi północne, o których tu mówiliśmy, tam z tej Arktyki, czasem się klucze pojawiają jakieś troszkę wcześniejsze, ale z reguły to one lecą masowo. W tym roku ten pojaw, tak przynajmniej dla mnie, był dość późny, był dość późny we wrześniu. Nie miałem tych obserwacji, a to wszystko się zaczęło w pierwszym tygodniu, pod koniec pierwszego tygodnia października. No i tak mniej więcej to wygląda. Niedawno byłem w Wielkopolsce i tam właśnie w Lednicy oglądałem bardzo ciekawe zjawisko. Było stado gęsi domowych w takim właśnie ogrodzeniu i na łące 300 metrów dalej duże stado gęgaw i tak sobie właśnie odpowiadały. No gęsi domowe, gęsi gęgawe są protoplastami tych właśnie naszych gęsi domowych, więc pewnie się rozumiały.
Proszę. Bo to po prostu nie potrafię odróżnić, ale obserwuję całą przyrodę i bardzo lubię pana te audycje odsłuchiwać. Bardzo, bardzo się cieszę tym i zawsze, jeżeli mam coś do powiedzenia, to staram się zabrać głos i powiedzieć swoje spostrzeżenia. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! I tu jeszcze tylko chciałem dodać i bardzo ładnie pani powiedziała, że z tym odróżnianiem rzeczywiście to nie jest łatwe. Gęsi generalnie, ponieważ to są ptaki, na które się poluje, może u nas bardziej w Polsce zachodniej, generalnie nie są u nas one aż tak intensywnie eksploatowane jak w krajach Starej Unii, zwłaszcza w Niemczech, w Holandii, we Francji, to jest to grupa trudna do odróżniania. Potrzebujemy i lornetki, a najlepiej lunety, bo to są ptaki bardzo, bardzo ostrożne. I nie są takie łatwe. Dla ornitologów i osób, które się troszkę bardziej interesują ornitologią i właśnie tą grupą ptaków, bardzo ważny jest głos, no ale tu na antenie trudno jest go wyjaśnić, natomiast opisać. Natomiast jak troszkę posłuchamy, teraz jest wiele różnego rodzaju możliwości, bo są kasety, nagrania, można ściągnąć, kupić, osłuchać się troszkę i wtedy możemy je odróżniać. Ale często u gęsi jest to skomplikowane, bo czasem lecą klucze mieszane. Dość często to się zdarza, że wśród gęsi zbożowych są jakieś gęsi białoczelne, zwłaszcza teraz w pełni wędrówki, albo odwrotnie, ze stadem gęsi białoczelnych leci też jakaś grupka gęsi zbożowych i można usłyszeć dwa głosy jednocześnie i czasem mamy wątpliwości.
Dziękuję bardzo. I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Rady Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana przyrodnika.
Ja mam. Kto do nas telefonuje?
A telefonuje Jan z Podkarpacia.
Witamy panie Janie.
Ja mam taki nie na temat. Chciałem w wiewiórce budkę na świerku. Rośnie świerk koło domu, ale jest tam już gniazdo kosa. Mhm. Kilka lat, może 7-8. I chciałem się tylko zapytać, czy to nie będzie jakoś kolidować, żeby to nie... Czy może być budka wiewiórki na tym samym drzewie?
Panie Janie, jest taka, tak to się przedstawia. Kos może mieć w przyszłym roku gniazdo gdzieś indziej, nie?
Także na tym świerku.
Co roku ma na tym świerku, no to jeśli pan może, to może tej wiewiórce gdzieś tam na jakimś innym troszkę dalej, nie? No wiewiórka nie jest gatunkiem obojętnym dla drobnych ptaków śpiewających. Generalnie jej pokarm to stanowią różnego rodzaju owoce leśne, ale chętnie, jeśli ma możliwość, to potrafi też splądrować gniazdo drobnych ptaków śpiewających. Więc jak jest to możliwe, to można... To może troszkę dalej, żeby już jeśli ten kos tak regularnie gniazduje co roku w tym samym świerku, to nie byłby zadowolony z tego
nawet
powodu.
Wiatr strócił jedno gniazdo, to drugie ma i już 7 lat na pewno.
No pięknie. Wie pan, mieć takiego kosa na podwórzu, to sama przyjemność słuchać tych wiosennych koncertów.
Tak.
Także jeśli można, to lepiej troszkę dalej. Chociaż też nie ma wtedy pewności, czy wiewiórka, ale widocznie jakoś się kosom udaje tam, skoro są tak przywiązane, to te wiewiórki, które tam występują, pewnie jakiejś większej szkody nie robią, chociaż no, drobne ptaki są przyzwyczajone, że jeśli jest strata, to próbują szybko powtórzyć lęk.
Bardzo dziękujemy. Nasza audycja Porady Ekologa, temat lecą gęsi. Gościmy pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie. Dobiega końca. Panie kierowniku, czy parę słów podsumowania? Mamy jeszcze kilka minut.
Tak, oczywiście. No, namawiam, zwłaszcza osoby, które mieszkają gdzieś w terenie, gdzie były kiedyś dawne popegeerowskie pola, są rżyska kukurydzy czy zasiewy oziminy, to namawiam, gdyby w weekend była fajna pogoda, można wziąć lornetkę, można też się bez lornetki, jeśli ktoś nie ma lornetki, wybrać, a jeśli ktoś ma lunetę, to jeszcze tym bardziej. I myślę, że jest duża szansa na spotkanie stad gęsi tu u nas na Mazurach. To są przede wszystkim północne rejony graniczące z obwodem kaliningradzkim, gdzie są bardzo rozległe pola i to są takie tradycyjne miejsca, gdzie takich gęsi pozostaje dużo. Ale w Polsce jest takich miejsc wiele, zwłaszcza w Polsce zachodniej, Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, na Pomorzu Zachodnim, również na Podlasiu, wzdłuż Doliny Biebrzy i Narwi, także na Lubelszczyźnie, na ziemi świętokrzyskiej, na Śląsku. Także jest okazja w różnych zakątkach Polski, aby spotkać właśnie takie albo już stada, które dotarły do celu, albo te, które są jeszcze w trakcie wędrówki i na naszych terenach przez krótszy lub dłuższy czas, tam gdzie są korzystne warunki, pozostają. Także życzę miłych obserwacji. A przy okazji można spotkać także kilka innych ciekawych gatunków, choćby siewki złote czy czajki.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję pięknie, szczęść Boże i do usłyszenia.
Z Panem Bogiem, a temat, o którym rozmawialiśmy, lecą gęsi. Dziękuję bardzo Państwu za współtworzenie naszej audycji.